Well, if I do it all over again, go to school again.
Gdybym ponownie poszedł do szkoły, z pewnością wybrałbym za swego nauczyciela Steve'a Wattsa, a nie Billa Lawsona. Ponieważ Bill jest przerażający. A Steve zawsze wystawia dobre oceny. Chciałbym coś powiedzieć na temat poprzedniego sprawdzianu. Jeśli chodzi o świętych z innych miejsc, nie mam za bardzo podstawy, ale w przypadku drogich, służących świętych w południowej Kalifornii, z pewnością mam pewną podstawę, by coś powiedzieć. Myślę, że Steve był zbyt miły i wystawił wam ocenę, na którą nie zasługujecie. Ja dałbym wam 4 z minusem, bracia. Nie mówię tego ze złej woli, ani dlatego, że po prostu jestem krytyczny. Mówię w sposób pełen miłości i bardzo konstruktywny. Chcę podkreślić 2 punkty. Po pierwsze, jest wielu wiernych, drogich braci, którzy od 10 lat opowiadają się za odzyskiwaniem. Szanuję was i cenię. Ale ludzka natura ma to do siebie, że po pewnym czasie łatwo jest spocząć na laurach. Innymi słowy, poprzestajemy na czymś. I nasz poszukujący duch może trochę osłabnąć. Myślę, że duch pańskiego odzyskiwania to coś, co brat Lee przekazał nam w spuściźnie. A mianowicie to, że zawsze powinniśmy uczyć się tego, jak zmieniać się na lepsze. Tak jak Paweł. Nawet kilka lat przed swoją śmiercią męczeńską, w liście do Filipian, wciąż nie był zadowolony i w pozytywnym znaczeniu tego słowa wciąż prześladował Chrystusa, by zyskać wszystko, co mógł. Powinniśmy mieć takiego ducha, starsi bracia. Uważam, że część z tego, co powiedzieliście, w pewien sposób zależało od wcześniejszego poznania. Słyszymy o tym od lat. Złożymy kilka słów, jakoś pójdzie, jakoś to będzie. Tak, ale nie będzie to świeże i aktualne. Nie będzie rezultatem waszego obecnego trudzenia się. Tak więc, moi starsi bracia, ja też jestem starszy, mam nadzieję, że wszyscy będziemy pobudzać się do tego, by dalej podążać i sobie nie odpuszczać. Jest to bardzo ważne ze względu na postęp pańskiego odzyskiwania. Drugi punkt, który chcę poruszyć, to to, że niektórzy młodsi wyszli przemawiać. Absolutnie nie zamierzam porównywać tych dwóch grup braci. Chcę natomiast podkreślić, że musimy spoglądać ku Panu, aby wzbudził kolejne pokolenie braci. Bez wątpienia w całym pańskim odzyskiwaniu jest potrzeba braci o czystym sercu, niepodzielnym umyśle, miłujących Pana i lud Boży, którzy dążą do tego, by paść i służyć w domu Bożym, a także braci, którzy zostali wydoskonaleni w pewnym stopniu. Potrzebujemy znacznie więcej takich braci, dzięki pańskiemu miłosierdziu i przez Jego łaskę, którzy powstaną i będą nieść większe brzemię w życiu Kościoła. Nie mówię o dniu jutrzejszym, ale o dzisiejszym. Nie o kiedyś tam, ale o tu i teraz. Mam nadzieję, że starsi bracia wykonają swoją pracę, wydoskonalą młodszych i wprowadzą ich w ich poszczególne funkcje. Wymaga to czasu, wiele cierpliwości, ćwiczenia się i modlitwy. Ale zróbmy to ze względu na przyszłość Pańskiego drogiego odzyskiwania. Sobie też wystawię ocenę, byście nie czuli się tak źle, za swoje poselstwo numer jeden. Sobie też wystawiam czwórkę z minusem. Być może powiecie, było to całkiem dobre poselstwo. To dlatego, że go nie wygłosiliście. Możecie powiedzieć, że było całkiem dobre. Ja je wygłosiłem, tak więc naprawdę wiem, co opuściłem. A opuściłem wiele. Czuję niemal, że muszę je ponownie kiedyś wygłosić. Tak więc też się uczę, moi drodzy bracia. Jeszcze nie osiągnąłem. Wciąż dążę i wciąż doznaję wielu niepowodzeń i wciąż się uczę. Ale miejmy takiego ducha, dobrze? Amen. Dziś wieczorem dochodzimy do poselstwa szóstego. Syn człowieka i człowieczeństwo Jezusa służące Bożej budowli. Przypomnijcie sobie 6 miesięcy temu na tym szkoleniu, w pierwszej części studium Kryształ Zwięcego Księgi Ezechiela, mieliśmy poselstwo numer 8. Jego tytuł brzmiał Człowiek na tronie. Chcę od tego rozpocząć. To, że mieliśmy wtedy poselstwo o Synu Człowieka, a teraz mamy kolejne poselstwo w tej drugiej części o Synu Człowieka, powinno przekonać nas o tym, że sprawa Syna Człowieka to bardzo ważny temat. Istnieje jednak różnica między tymi dwoma poselstwami. Tamto pokazuje, że człowiek jest przeznaczony do tronu. W Bożym stworzeniu, w Bożym zamiarze. Człowiek jest stworzony, by być na tronie, by panować, królować, zarządzać wraz z Bogiem, w jedności z Bogiem, a nawet, jeśli mogę tak powiedzieć, jako Bóg. To poselstwo pokazuje, że człowieczeństwo jest przedmiotem pewnego zamysłu, którym jest budowla. Widzicie te dwa różne cele, do których ma dotrzeć stworzony i odkupiony, a w ostatecznym rozrachunku otoczony przez Boga chwałą człowiek? Przez proces odrodzenia, odnowienia, przeobrażenia, upodobnienia istnieje pewien cel. Cel numer jeden to tron. Wiąże się on z Bożą władzą, z Bożym panowaniem, z naszym królowaniem wraz z Bogiem w życiu i z całkowitym podporządkowaniem sobie jego wroga i pokonaniem go. Wiąże się to z Bożym zarządzaniem, jego poruszaniem. Dziś kładziemy nacisk na ten drugi cel, na to, że człowieczeństwo jest przedmiotem pewnego zamiaru, zamysłu, którym jest Boża budowla. Pomyślcie o tym przez chwilę. Dlaczego jesteście ludźmi? Dlaczego zostaliście stworzeni? Dlaczego jesteśmy ludźmi? W jakim celu? Człowiek nie został stworzony po to, by iść do nieba, jak się uważa. I oczywiście przeznaczeniem człowieka nie jest jezioro ogniste. Człowiek, którego Bóg stworzył w swoim pierwotnym zamiarze, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, zgodnie ze swoim postanowieniem, czyli na swój obraz i podobieństwo, ten człowiek, którego on uczynił, przyświeca temu pewien zamysł. Ten człowiek miał się stać jego budowlą. Oznacza to, że Bóg miał wbudować samego siebie w człowieka, a także wbudować człowieka w samego siebie. I przez to miało powstać wzajemne mieszkanie, złożone z boskości i człowieczeństwa. W istocie boskość i człowieczeństwo zespoliły się, zjednoczyły, zinkorporowały, tworząc budowlę, czyli mieszkanie, dom, miejsce, w którym Bóg na wieki znajdzie odpoczynek i uzyska zaspokojenie. To dlatego jesteśmy ludźmi. Mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie da nam wszystkim pewną jasność na temat tego, jakie jest brzemię tego poselstwa. Kiedy mówimy, że przeznaczeniem człowieka jest tron, gdy mówimy, że przeznaczeniem człowieczeństwa jest budowla, nie możemy mówić o jakimś człowieku. I oczywiście nie mówimy o jakimś człowieczeństwie. Ten człowiek musi być szczególny, wyjątkowy, zaaprobowany przez Boga. Ten człowiek musi spełniać boski standard. Ten człowiek w istocie musi być doskonały. Prawy, szlachetny, królewski. Możecie dodać wiele innych przymiotników. To nie może być jakikolwiek człowiek. Tym człowiekiem musi być Chrystus Jezus. Tym człowiekiem musi być Pan Jezus Chrystus. To jedyny człowiek, który może znaleźć się na tronie. I on tego dokonał. Patrz, na wyniosłym nieba tronie zasiada człowiek. Pan zasiada na tronie. Widzicie go tam? Szczepan go tam ujrzał. A wy go widzicie? Jest człowiek w chwale. To Jezus Chrystus, nasz Pan. Tylko ten człowiek ma prawo królować na Bożym tronie. I on to robi. Ale Bóg zamierza, aby człowiek ten został powiększony. Stał się człowiekiem zbiorowym. Zbiorowym Chrystusem. Zbiorowym Jezusem. aby został posadzony na tronie, panował i królował nad ziemią. A to człowieczeństwo, które miało stać się częścią Bożej budowli, nie może być jakimkolwiek człowieczeństwem. Bez wątpienia nie człowieczeństwem, które przynieśliśmy na tę ziemię, gdy się urodziliśmy. Ponieważ to człowieczeństwo jest skażone upadkiem, zniszczone. Bóg go nie zaaprobował. Uległo ono zepsuciu. Jest grzeszne, światowe, spaczone, wypaczone, osobliwe. Też możecie dodać wiele przymiotników. To człowieczeństwo nie znajdzie się w budowli. Musi istnieć szczególne człowieczeństwo, którego ten świat nigdy nie widział. Chwała Panu. To człowieczeństwo istnieje. Zwie się ono człowieczeństwem Jezusa. O, człowieczeństwo Jezusa. Człowieczeństwo Chrystusa, naszego Pana. To człowieczeństwo, to doskonałe, wspaniałe, niezwykłe, cudowne człowieczeństwo. Na koniec Poncjusz Piłat mógł tylko powiedzieć: oto człowiek. Nic więcej nie powiedział. Trzykrotnie powiedział: nie znajduję winy w tym człowieku. Sprawdziłem trzy razy. Chcecie go ukrzyżować, ale nie znajduję w nim winy. Oskarżacie go tylko o to, że twierdzi, utrzymuje, że jest Synem Boga, którym tak przy okazji jest. Tego Piłat oczywiście nie powiedział. Doskonały człowiek. Doskonałe człowieczeństwo. Dobrze zrobimy, bracia i siostry, jeśli ponownie przeczytamy cztery Ewangelie. Naprawdę. Być może po tym szkoleniu. Przeczytajcie je w szczególny sposób. Przestudiujcie człowieczeństwo tego człowieka, tak zrobił brat Lee. Dzielił się z nami o tym człowieku. W Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Zbawiciel Człowiek, i Jana. Nie mam czasu, by zagłębiać się w szczegóły, ale Bóg kryje się w szczegółach, tak więc człowiek kryje się w szczegółach. Mogę wam tylko polecić książkę zatytułowaną Chrystus jako rzeczywistość. Mam nadzieję, że LSM wciąż mają na składzie. Jeśli jej nie macie, nabądźcie ją. W 1971 roku, w czasie nieformalnego szkolenia na wiosnę, które brat Lee prowadził regularnie w tamtych latach, zajmował się on ofiarami w Księdze Kapłańskiej. Pięcioma głównymi ofiarami i trochę ofiarami dodatkowymi. Po kilku poselstwach na temat pierwszej ofiary, ofiary całopalnej, całkowicie utknął przy drugiej ofierze, ofierze pokarmu. Gdy skończył tę serię poselstw na szkoleniu, ofiara pokarmu zajęła przynajmniej 75% jego przemawiania, pozostawiając innym ofiarom niewielki procent czasu. Tydzień po tygodniu, poselstwo po poselstwie, nasz brat po prostu się trudził i przemawiał. Na podstawie interpretacji ofiary pokarmu w drugim rozdziale Księgi Kapłańskiej, punkt po punkcie, stosując to do naszego doświadczenia, dzisiaj wiemy, że ofiara pokarmu to typ człowieczeństwa Chrystusa. Nie tylko jego człowieczeństwa, tak po prostu. Gdy mówimy o człowieczeństwie, przynajmniej musimy zawrzeć ludzkie życie, ludzką naturę, a nawet ludzkie życie codzienne. To składa się na pełne człowieczeństwo. Jedno poselstwo po drugim. Nie mogę zapomnieć, drodzy święci, po prostu składam wam swoje świadectwo. To jedna z tych sytuacji zmieniających życie. I ja tego doświadczyłem. Dziś wieczorem nie mówimy o ofierze pokarmu, ale czuję, żeby coś na ten temat powiedzieć. Skończymy plan. Po raz pierwszy ten młody człowiek, właśnie skończyłem 20 lat, siedziałem tam tydzień po tygodniu, słuchając tego bardzo prostego przemawiania. Mówił on o człowieczeństwie Pana w odniesieniu do naszego życia codziennego, naszej służby, życia Kościoła, pańskiego zyskiwania, Bożego Królestwa, duchowej wojny, budowy Kościoła, poselstwo po poselstwie. Po prostu tam siedziałem i piłem. Rezultatem całego tego przemawiania było to, że czułem podziw dla człowieczeństwa, które zobaczyłem, o którym nigdy wcześniej nie miałem pojęcia. Wiem, że Jezus był człowiekiem, że był dobrym człowiekiem, że dokonał wiele wspaniałych rzeczy. Nie oznacza to, że tego nie wiedziałem. Mówię o objawieniu. Nigdy nie widziałem podobnego człowieczeństwa. Brat Lee używał słów na podstawie Księgi Kapłańskiej. Mówił, że człowieczeństwo to jest doskonałe, czyste, zrównoważone, przednie, że jest przednią mąką. Jest wywyższone, zmartwychwstałe, pełne kadzidła, wypełnione duchem, przesycone nim, ponieważ jest przednią mąką zespoloną z oliwą. Nie ma w nim zakwasu, niczego oskażonego. Dodano do niego tylko sól, która zabija wszystko, co skażone. Składano ją w ofierze Bogu na pamiątkę jako jego pokarm. A resztę z niej mieli zjadać kapłani jako swoje pożywienie. Wiem, że po prostu powtarzam to dziś wieczorem, ale bracia i siostry, to zmieniło moje życie. Od tej chwili po prostu szukałem Pana, często w bardzo szczególny sposób, aby mógł radować się tym człowieczeństwem bardziej, bardziej był nim napełniony, bardziej wszedł w jego posiadanie. Teraz, 40 kilka lat później, dzisiaj, jeśli zapytacie mnie, czy masz dzisiaj więcej z tego człowieczeństwa? Szczerze mówiąc, myślę, że tak. Ale nawet dzisiaj nadal nie jestem zbyt zadowolony z tego, co zjadłem i z tego, co teraz posiadam z człowieczeństwa tego człowieka. Dziś po południu brat Ed mówił o przedsionkach, wejściach. Im wyżej się wchodzi, tym jest węziej, co pokazuje, że im bardziej idziecie do przodu, tym wszystko podlega większym ograniczeniom. Czasami naprawdę tak się czuję. Wydaje się, że im bardziej posuwam się do przodu, tym jestem gorszy. Chodzi mi o to człowieczeństwo. Podam wam przykład porażki. Szedłem spóźniony na modlitwę współpracowników. Przy drzwiach stał Ben Chen. Nie było tam nikogo. Tak więc powiedziałem, muszę wejść, nie ma tu nikogo. Tam są wszyscy. On powiedział, bracie, pójdź już na spotkanie. Szczerze mówiąc, nie byłem zadowolony. Przynajmniej przez ułamek sekundy. Ludzie wychodzą, dlaczego po prostu nie pozwolisz mi wejść? Jestem współpracownikiem, spóźniłem się tylko trochę. Powiedziałem, dobrze, pójdę. Byłem trochę niezadowolony. Później, gdy byłem w swoim pokoju, Ben wysłał mi SMS-a, przepraszam, bracie Minoru. Żałował, że mnie nie wpuścił. Tak naprawdę, niczego nie powinien żałować. Ten człowiek powinien gorzko tego żałować. Powiecie, żaden problem, nic takiego. Nie, to wielka rzecz. Drodzy święci, w tak wielu sprawach, wielkich i małych, błahych i ważnych, okazuje się, że nadal nie żyjemy za bardzo przez to nowe człowieczeństwo, wywyższone, zmartwychwstałe człowieczeństwo Jezusa. Oznacza to, że nie spożywam tego człowieczeństwa lub że go wystarczająco nie przeżuwam. Oznacza to także, że nadal nie jestem zdatny do Bożej budowli. Teraz przejdziemy przez plan. Pierwszy punkt rzymski. Księga Ezechiela jest pełna człowieczeństwa. Niektóre z tych rzeczy już omówiliśmy, nawet na ostatnim szkoleniu. Możemy więc przejść przez nie szybko. A w Księdze Ezechiela termin Syn Człowieka występuje ponad 90 razy. Dacie wiarę? 90 razy. Ponieważ w większości przypadków to Jahwe mówił do Ezechiela, o, Synu Człowieka, Synu Człowieka. Wskazuje to, jak bardzo Bóg pragnie mieć człowieka. Przy okazji myślę, że nie powinniśmy używać słowa koleś. Co ono znaczy? Odrzućmy je i po prostu mówmy człowiek, dobrze? To biblijne słowo na określenie ciebie i mnie. Nie jesteśmy kolesiami, jesteśmy ludźmi. B. Liczba 6. Tego popołudnia wiele razy zobaczyliśmy, że cała świątynia za murami, sale boczne, kwadratowy mur w przekroju poprzecznym, warownie, wiele części tego domu w wizji Ezechiela ma wymiary 6 łokci. Liczba 6 pojawia się na każdym kroku. Użyta jest do opisania różnych części świętej świątyni. Oznacza człowieka, który został stworzony 6 dnia. Cały dom, powiększona świątynia w wizji, mieści w sobie wiele szóstek. Wszędzie widzimy człowieka. Człowieczeństwo. Człowieczeństwo jest budulcem Bożego domu. W przybytku widzimy tylko złoto. Wchodzicie do środka, wszędzie złoto. Szkielet, konstrukcja wykonana była z drzewa akacjowego, ale wszystko było pokryte warstwą złota. Wchodzicie do środka, widać tylko skrzące się, jaśniące złoto, które odnosi się do boskiej natury Boga. Tu natomiast nie ma złota. Widać tylko drewno, ściany, miejsca przy oknach wyłożone były drewnem. Gdy popatrzysz do środka Bożej budowli, widać tylko człowieka, człowieczeństwo. Na tym człowieczeństwie, drewnie, wyrzeźbione są cheruby, palmy i tak dalej. Wszystko to ma doniosłe znaczenie. Omówiliśmy to tego popołudnia. C. Ten, który zasiada na tronie, jest podobny do człowieka, a mimo to ma wygląd chwały Jahwe, co wskazuje, że ten, który zasiada na tronie, jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. 1. To Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, zespolenie Boga z człowiekiem. Ilekroć myślimy o człowieku, o tym człowieku, czyli o Chrystusie Jezusie, powinniśmy myśleć o Bogu człowieku. To nie tylko człowiek, jak wy i ja. To Bóg człowiek. Zwykły człowiek rodzi się z ciała i krwi, z woli mężczyzny. Stąd właśnie pochodzimy. Ale ten człowiek przyszedł jako nasienie kobiety. Pochodził z innego źródła. Duch Święty był obecny przy poczęciu tego człowieka, prawdziwego człowieka, z ciałem i krwią. Ale źródło jego człowieczeństwa różni się od naszego. Od samego początku ten człowiek jest zespoleniem Boga i człowieka. Jest szczególnym człowiekiem, Bogiem człowiekiem. 2. Był on w pełni Bogiem, a także wcielił się, żeby być człowiekiem. 3. Mając naturę człowieka, żył on, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba jako człowiek. A teraz jako ten, który zasiada na tronie, jest on wciąż synem człowieka. Pamiętam to spotkanie na ostatnim szkoleniu. Zostaliśmy wyniesieni do niebios przed tron i zobaczyliśmy, że zasiada na nim człowiek. Bracia i siostry, na tronie zasiada człowiek. Powiedzmy to jeszcze raz diabłu. To tylko nadarza się okazja, musimy mu to mówić. Na tronie zasiada człowiek. Człowieczeństwo dotarło na tron Boży. Ten człowiek żył, umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, nadal jako człowiek. Dzisiaj zasiadał na tronie, jako Syn Człowieka. Pewnego dnia przyjdzie, obiecał. Nawet gdy był sądzony przez człowieka, powiedział, że przyjdzie na chmurach jako Syn Człowieka w mocy. Nadal jako Syn Człowieka. W Królestwie będzie panował jako człowiek, a następnie w wieczności, w nowym niebie, w nowej ziemi, w nowej Jerozolimie, nadal będzie człowiekiem na wieki, jako baranek Boga. Baranek Bóg. 4. Od chwili wniebowstąpienia Pana Jezusa na tronie zasiada człowiek, a w okresie tysiąclecia oraz nowym niebie i nowej ziemi na tronie nadal będzie zasiadał człowiek. Chwała Panu. Bracia i siostry, nasz rodzaj, czyli Boży rodzaj, zasiada na tronie. Lucyfer chce na nim zasiąść. Teraz jest zesłany do najciemniejszych części. Ale drodzy święci, zostaliśmy zniszczeni przez niego. Teraz jesteśmy odzyskiwani, przywracani, zbawiani w Bożym życiu, przebudowywani. W swoim ukrzyżowaniu Pan położył kres naszemu upadłemu człowieczeństwu. Nie było ono dobre. Ale nasze człowieczeństwo, stworzone przez Boga, się ostało. Bóg ma nad czym pracować. To człowieczeństwo stanowi centralne dzieło Boga. Polega ono na tym, by wnieść Jego boskość w człowieczeństwo i wnieść to człowieczeństwo w Jego boskość, aby stanowiły one jedno. Teraz mamy Boga człowieka i mamy człowieka Boga. Mamy boskiego człowieka i mamy ludzkiego Boga, jeśli tak mogę powiedzieć. Oto Jezus Chrystus, nasz Pan. D. Cztery żywe stworzenia, uznawane za jedną całość, są zbiorowym wyrazem człowieka na tronie. Wskazuje to, że centralna Boża myśl i jego ustalenia wiążą się z człowiekiem. Drugi punkt rzymski. Syn Człowieka jest po to, żeby zbudowany został Boży dom. Pamiętajcie o tym. Czy możecie powiedzieć ze mną drugi punkt rzymski? Syn Człowieka jest po to, żeby zbudowany został Boży dom. Po co jest Syn Człowieka? Jak zobaczymy, Syn Boga jest po coś na początku. Ale potrzebujemy też Syna Człowieka. Nasz Pan posiada te dwa statusy. Syn Człowieka jest po to, żeby zbudowany został Boży dom. A we wcieleniu Chrystus jest Synem Człowieka. Jeden, od strony boskiej Pan Jezus jest Synem Boga. Od strony ludzkiej jest Synem Człowieka. Dwa, aby wykonał się Boży zamysł, niezbędne było, żeby Chrystus był człowiekiem. Bez człowieka nie można przeprowadzić Bożego zamysłu na ziemi. Myślicie, że Bóg może wszystko zrobić? Owszem, jest Bogiem. Owszem, jest Wszechmogący. Ale jego zamysłu nie można przeprowadzić na ziemi bez człowieka. Tak chciał, tak zaplanował, że musi być człowiek, powiedział, że musi być człowieczeństwo. Musi być Nowe człowieczeństwo, bez względu na upadek, na zniszczenie dokonane przez diabła. Musi być Bóg-człowiek. Ponieważ tylko człowiek wypełni mój zamysł i będzie mnie wyrażał i reprezentował. B. Pan Jezus stał się Bogiem człowiekiem z tego powodu, lecz także człowiekiem Bogiem. Czy myślicie, że stwierdzenie, iż Bóg jest dzisiaj człowiekiem Bogiem, jest zuchwałe? Wiele temu wyszła przeciwko nam książka zatytułowana Bóg ludzie. Zaczekajcie, aż zaczniemy mówić o człowieku Bogu. Rozumiemy przez to Boga w człowieczeństwie. Dzisiaj nasz Bóg nie jest już Bogiem wyłącznie w boskości. Nasz Bóg jest dzisiaj w człowieczeństwie przetworzonym Bogiem. Bogiem, który przeszedł przez pewne etapy, procesy. Bóg, którego dzisiaj mamy, jest Bogiem, który jest także Synem Człowieka. C. Syn Boga jest ze względu na życie. Syn człowieka zaś ze względu na budowanie. Ze względu na co jest Syn Boga? Ludzie muszą uwierzyć w Syna Boga, aby zostać zbawionym, otrzymać władzę, stania się dziećmi Bożymi. Boskie życie można otrzymać tylko przez Syna Boga. W istocie Syn Boga sam jest życiem. Ten, kto ma Syna, ma życie. Ten Syn jest Synem Boga. Ale jest także Synem Człowieka. Nie ze względu na życie, ze względu na budowlę. Życie i budowla to dwa wielkie słowa, opisujące wszystko, kim Bóg jest i wszystko, czego Bóg zamierza dokonać dla siebie we wszechświecie. W tym celu drugi w bóstwie jest życiem. I jest ze względu na budowanie. Jest zarówno Synem Boga, jak i Synem Człowieka. Jeden, gdyby nie był on Synem Człowieka, nie mógłby być esencją Bożej budowli. Widzicie to? Sam Syn Boga, jednorodzony Syn Ojca, nie posiada niezbędnej esencji służącej Bożej budowli, ponieważ Boża budowla składa się z człowieczeństwa zespolonego z boskością, ale głównym materiałem jest człowieczeństwo. Jednak upadłe człowieczeństwo się do tego nie nadaje. Potrzeba właściwego człowieczeństwa, które pasuje, należy do Bożej budowli. Musiał on więc sam przyjść na ziemię, by być Synem Człowieka. Teraz mamy esencję Bożej budowli. Dwa, aby na ziemi powstało Boże mieszkanie pośród ludzi, jest on Synem Człowieka. Boża budowla potrzebuje Jego człowieczeństwa. Nie tylko człowieczeństwa święci, Jego człowieczeństwa. Trzy, otrzymawszy życie wieczne dzięki uwierzeniu w Syna Boga, Musimy zdać sobie sprawę, że ten Jezus, który jest Synem Boga, jest również Synem Człowieka. Jego boskość jest dla nas życiem, natomiast Jego człowieczeństwo służy Bożej budowli. Uczestniczymy więc w Jego boskości. Dzisiaj jesteśmy uczestnikami Jego boskiej natury. Potrzebujemy tego, abyśmy mogli mieć życie Boga, przymioty Boga, bogactwo Boga, wszystko czym jest i radować się tym. Ale potrzebujemy także uczestniczyć w Jego ludzkiej naturze. Mam nadzieję, że to też sobie uświadamiamy. Ponieważ tylko uczestnicząc w Jego człowieczeństwie możemy zostać wbudowani w boską budowlę. Nie ma innego sposobu. D. Zobaczycie niebo otwarte i aniołów Boga, wstępujących i wstępujących po Synu Człowieka. To ostatni werset pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. 1. Stanowi to wypełnienie snu Jakuba w Księdze Rodzaju 28:11-22. Pamiętacie ten sen, nie muszę się w niego zagłębiać. Jakub na pustyni spał na kamieniu. Miał sen, w którym ujrzał niebo otwarte i drabinę sięgającą z nieba do niebios. Obudził się, postawił tę poduszkę jako słup i wylał na niego oliwę. Powiedział, miejsce to przejmuje grozą. To brama nieba, to Betel, Dom Boga. To pierwsza ważna wizja dana człowiekowi dotycząca wiecznego Bożego zamysłu. Pan mówił o tym na końcu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Tylko nie mówił o drabinie, ale o Synu Człowieka. Syn Człowieka zastąpił drabinę, która łączy niebo z ziemią i ziemię z niebem. 2. Chrystus jako Syn Człowieka, mający człowieczeństwo, jest drabiną, która stoi na ziemi i prowadzi do nieba. Sprawia, że niebo jest otwarte na ziemię i łączy ziemię z niebem, dzięki czemu powstaje Dom Boży, Betel. Drodzy święci, dzisiaj łączy nas z Bogiem człowiek. Ziemię z niebem łączy człowiek. Niebo na ziemię otwiera człowiek. Cały ruch między niebem a ziemią, między Bogiem i człowiekiem, odbywa się na tym człowieku i w tym człowieku. Tutaj, przy bramie nieba, jest dom Boga. Kamień i oliwa odnoszą się do zespolenia boskości z człowieczeństwem. Pan był pierwszym takim kamieniem, a teraz my wszyscy stajemy się tymi żywymi kamieniami, wbudowywanymi w Betel. 3. Gdziekolwiek jest Chrystus w swoim człowieczeństwie, tam jest brama nieba i tam jest Betel. Budowanie Bożego domu z przeobrażonych ludzi. Są oni kamieniami. 3. Punkt rzymski. Aby powstała Boża budowla, potrzebne jest człowieczeństwo Jezusa. Ogłośmy to razem. Aby powstała Boża budowla, potrzebne jest człowieczeństwo Jezusa. Zmieńmy słowo potrzebne jest na potrzebuje. Przeczytajmy to ponownie. Aby powstała Boża budowla, potrzebuję człowieczeństwa Jezusa. Bezwzględnie. Potrzebuję człowieczeństwa Jezusa. Gdy podróżuję po kościołach, gdy kontaktuję się ze świętymi, potwierdza to też moje własne doświadczenie, dochodzę do wniosku, że w kościołach, w życiu kościoła, prawdopodobnie najpilniejszą potrzebą jest to, by święci posiadali człowieczeństwo Jezusa, radowali się Nim i Go doświadczali. Gdy brakuje nam tego człowieczeństwa, dzieło budowania doznaje przeszkody, ulega zniweczeniu. Widzę tak wiele problemów. Mają one nie tyle duchowy, co ludzki charakter. Problem nie tkwi w duchowości. Wiele problemów tkwi w człowieczeństwie. Boża budowla w wielu miejscach ulega zniweczeniu. Brak tego innego człowieczeństwa wpływa na jedność świętych, służenie ze sobą, kapłaństwo, spotkania i służby. A. Człowieczeństwo Jezusa to Jego ludzkie życie w zmartwychwstaniu. Jest to bardzo ważny punkt. Nie mówimy o jakimś innym człowieczeństwie, ale o człowieczeństwie Jezusa, czyli o ludzkim życiu w zmartwychwstaniu. Czymś, co przeszło przez śmierć i teraz jest wzbudzone w zmartwychwstaniu. Nie przynosi swego człowieczeństwa, bez względu na to, jakie jest dobre. Wiem, że byliście zuchami, wiem, że zdobywaliście najwyższe sprawności skautowskie. Wiem, że kilku z was było w piechocie morskiej. Bracia i siostry, potrzebujemy innego typu doskonałego człowieczeństwa, którego ten świat nie może wykształcić ani pielęgnować. Potrzebujemy życia ludzkiego w zmartwychwstaniu. W 1995 roku, dwa lata przed odejściem naszego brata, wygłosił on poselstwa Studium Życia Księgi Przysłów. Trudno jest przestudiować tę księgę pod kątem życia. W jednym poselstwie podał on 22 punkty dotyczące ludzkich ustaw, słów mądrości, wygłoszone głównie przez Salomona, na temat tego, jak postępować, a jak nie. Typu, nie bądź obżartuchem, czyli nie jedz za dużo. Nie bądź gnuśny, leniwy. Nie bądź przewrotny, grzeszny. I tak dalej. Wszystkie doskonałe ludzkie, a nawet duchowe przysłowia. Nasz brat powiedział wtedy, jeśli stosujemy te rzeczy w Księdze Przysłów po to, by pielęgnować w sobie człowieczeństwo tego starego, niezmartwychwstałego człowieka, jest to tylko etyka, ludzka moralność, która nie nadaje się do budowli. W istocie może ona powodować problemy dla Bożej budowli. Nie. Powiedział on, wszystkie te przysłowia będą przydatne, jeśli pielęgnujemy w sobie człowieczeństwo w zmartwychwstaniu, nowe człowieczeństwo, człowieczeństwo nowego człowieka. Paweł powiedział, Zdejmijcie z siebie starego człowieka. Dawajcie się odnawiać w duchu waszego umysłu. Przeobleczcie się w nowego człowieka, nowe człowieczeństwo. Oto życie Kościoła. Zdejmijcie z siebie stare człowieczeństwo. Odrzućcie je jak stare ubranie. Przeobleczcie się w nowe człowieczeństwo. Człowieczeństwo Jezusa. Przeobleczcie się w człowieczeństwo w zmartwychwstaniu. 1. Główna wizja Jezusa w Ewangeliach dotyczy tego, że prowadził życie, które było ludzkie, ale także w zmartwychwstaniu. Pan był niezwykły. Widzimy wszystkie te przypadki w Ewangeliach. Pan płacił podatki. Nie uchylajcie się więc od ich płacenia. Ale nawet gdy je płacił, robił to w sposób elastyczny. Robił to w zmartwychwstaniu. Wszystkie te przypadki pokazują, że nie był jakimś dobrym człowiekiem. Pierwowzorem jakiegoś doskonałego człowieka. Nie. Jest on człowiekiem w zmartwychwstaniu. Oznacza to, że jest człowiekiem, który podlega krzyżowi, który poddaje swoje bezgrzeszne człowieczeństwo pod działanie krzyża. Zapierał się go, żyjąc przez boskie życie. Żył w zmartwychwstaniu. Tak więc jego ludzkie cnoty pochodzące z Niego jako prawdziwego człowieka są tak wonne, pachnące, słodkie. Czytając o nich, można poczuć ich zapach. Był on prawdziwym człowiekiem. Kiedy płakał, było to tak ludzkie, tak pełne zmartwychwstania, odmienne od tego, gdy płaczesz ty lub ja. Nawet gdy z odwagą walczył z arcykapłanami i starszymi. Było to wonne. W zmartwychwstaniu. Należało do Bożej budowli. 2. Jezus żył w swoim człowieczeństwie, lecz nie prowadził życia swego człowieczeństwa. Jego życie codzienne było raczej człowieczeństwem w zmartwychwstaniu. B. Drewno w świętej Bożej budowli, objawione w księdze Ezechiela, oznacza wywyższone, bosko obogacone człowieczeństwo Jezusa. Nadszedł dzień, w którym nawet człowieczeństwo Pana musiało zostać ukrzyżowane. Wniósł on to człowieczeństwo w zmartwychwstanie, we w niebo wstąpienie, a w końcu posadził je na tronie. Człowieczeństwo Jezusa zostało także wywyższone i bosko ubogacone. Dzisiaj potrzebujemy, aby pierwiastek i esencja tego człowieczeństwa stały się nasze. Odrawnie już mówiłem. C. Aby powstała Boża budowla, musimy być ludzcy. Nie dzięki swemu naturalnemu człowieczeństwu, ale człowieczeństwu Jezusa. Czasami niepokoję się o niektórych drogich świętych, którzy mówią, o, nie musimy być tak bardzo duchowi, musimy być bardziej ludzcy. No cóż. Byłbym ostrożny, gdy to mówię. Tak łatwo, gdy to mówimy, o, bądźmy bardziej ludzcy, zabawmy się. Nie. Musimy być ludzcy, ale ludzcy w inny sposób. Ludzcy po Jezusowemu. 1. Stworzono nas ludźmi, ale przez upadek zostaliśmy skażeni, zatruci i ulegliśmy zniszczeniu. Dlatego potrzebujemy pańskiego odkupienia. Zniszczone człowieczeństwo zostało ukrzyżowane i położono mu kres. Ale człowieczeństwo stworzone przez Boga zostało odkupione. A. Za sprawą Chrystusowego odkupienia przyprowadzono nas na powrót do właściwego człowieczeństwa, wywyższonego, zmartwychwstałego człowieczeństwa. 1. Na krzyżu Chrystus położył kres naszemu staremu człowiekowi, upadłemu człowieczeństwu. W rzeczywistości nazywa się go starym człowiekiem. Widzicie? Starym człowiekiem. Upadłym człowieczeństwem. Ale człowieczeństwo stworzone przez Boga się ostało, by powstać z martwych. 2. W Chrystusowym zmartwychwstaniu Bóg odrodził nasze odkupione człowieczeństwo, stworzone przez Boga, a boski pierwiastek wywyższył odrodzone człowieczeństwo. Sam Chrystus w zmartwychwstaniu został mianowany Synem Boga. Ale teraz nie tylko jednorodzony, ale pierworodny, co znaczy, że Syn Boga dzisiaj ma człowieczeństwo. Człowiek został mianowany Synem Boga. Jednocześnie w Jego zmartwychwstaniu my wszyscy zostaliśmy odrodzeni. A zwłaszcza nasze odrodzone człowieczeństwo. Boski pierwiastek wywyższył wtedy odrodzone człowieczeństwo. Dzisiaj, po odrodzeniu, ten proces wywyższania trwa dalej. Całe nasze życie, dopóki nie spotkamy Pana, to długie doświadczenie wywyższania tego człowieczeństwa. Ubogacanie go. Przebóstwiania. 3. Po odrodzeniu, w wyniku którego staliśmy się nowym człowiekiem, wciąż mamy człowieczeństwo, ale jest ono zmartwychwstałe i odrodzone. Mamy je. Chwała Panu. B. Człowieczeństwo, które teraz mamy, służące Bożej budowli, jest wywyższonym, zmartwychwstałym człowieczeństwem Jezusa. Macie je? Niezbyt pewnie. Czy macie człowieczeństwo Jezusa? Amen. W przeciwnym razie jesteśmy pozbawieni nadziei. W Jego zmartwychwstaniu mamy to odrodzone człowieczeństwo. 2. Im bardziej duchowi się stajemy, tym bardziej ludzcy będziemy. Im więcej mamy Chrystusa, który jest naszym życiem, tym więcej będziemy mieli człowieczeństwa Jezusa. To prawda. Gdy byłem młodszy, chciałem być duchowy, ale miałem obraz duchowego człowieka na podstawie 3 tomów autorstwa Watchmana Nee. Chciałem być duchowym człowiekiem. W tamtych dniach żałuję, że nie miałem kilogramowej Biblii jak ta. Wyglądałbym wtedy duchowo. Chodził w określony sposób, postępował w określony sposób. Im bardziej duchowi się stajemy, tym bardziej ludzcy będziemy. Im bardziej stajemy się duchowi, tym bardziej będziemy człowiekiem. Bóg ma wygląd człowieka, syna człowieka. Nie myślcie, że im bardziej będziemy podobni do Boga, tym bardziej anielscy się staniemy. Im bardziej pobożni się stajemy, tym dziwniejsi będziemy, niezwykli i nie wiadomo co jeszcze. Nie, trudno o większą pomyłkę. Im bardziej duchowi jesteśmy, im więcej mamy Chrystusa, który jest naszym życiem, tym bardziej jesteśmy jak człowiek. Tacy zwyczajni, w pewnym sensie tacy zwykli, ze wszystkimi ludzkimi rzeczami, wykonujący ludzkie rzeczy, troszczący się o ludzkie sprawy, odpowiedzialni, robiący to, co do nas należy. Ale po Jezusowemu, aby powstała Boża budowla, musimy być spośród ludzi najbardziej ludzcy, być tymi, którzy są Jezusowo ludzcy. To słowo, które nasz brat ukuł w tamtych dniach, piękne. Jezusowo ludzcy. Jeden, musimy prowadzić najwyższe ludzkie życie, życie zgodne z życiem wiecznym, danym nam przez Boga. Bóg dał nam swoje życie, abyśmy przejawiali Go swoim życiem, ale wyraz przejawienia Boga jest bardzo ludzki. Paweł nigdzie więcej nie mówił o pobożności, tak jak w pierwszym liście do Tymoteusza. Ale jeśli przestudujecie ten list, pierwszy z tak zwanych listów pasterskich, poświęconych życiu Kościoła, odkryjecie, że Paweł przykładał wielką wagę, zwłaszcza w czasie degradacji w życiu Kościoła, do człowieczeństwa świętych. Popatrzcie na wymagane cechy starszego, diakona i diakonis. Popatrzcie na to, jakie powinny być siostry, jacy powinni być bracia, starsi mężczyźni, młodsze kobiety, panowie, niewolnicy, bogaci. O wszystkim tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Mimo to jest to księga o wielkiej tajemnicy pobożności. A w ciągu 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Pan Jezus szkolił swoich uczniów, jak prowadzić bosko-ludzkie życie. A szkolił ich, aby poznali, że On stał się nimi, że wszedł w nich i że wprowadził ich w siebie. B. Szkolenie takie miało ostatecznie dopomóc uczniom uzmysłowić sobie, że zostali oni zespoleni z trójjedynym Bogiem, że są już nie tylko ludzcy, lecz także bosko-ludzcy, wręcz Jezusowo-ludzcy. C. Nie byli już tylko ludźmi, lecz także Bóg ludźmi, boskimi ludźmi z trójjedynym Bogiem i ich dogłębną esencją, który miał stać się ich boską istotą. D. Mogli teraz prowadzić życie, w którym stanowili jedno z przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. E. Aby mieć człowieczeństwo Jezusa, służące Bożej budowli, musimy doświadczać Ducha Jezusa. Chcę Wam podać pewien sposób, nie tylko nakaz, objawienie, ale sposób, jak doświadczać tego człowieczeństwa ze względu na Bożą budowlę. Kluczem jest Duch, ale nie Duch Boży, jak w Starym Testamencie, ale coś nowego, co się zwie Duchem Jezusa. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zachwyceni Duchem Jezusa. Duchem, który nie istniał w wieczności. Nie istniał w Starym Testamencie. Nawet nie istniał wtedy, gdy żył Pan. Dlatego w 7 rozdziale Ewangelii Jana powiedział On, że Duch jeszcze nie był. O jakim Duchu mówił, że jeszcze nie był? Ponieważ Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. Mówił o Duchu, który zaistniał po otoczeniu chwałą Jezusa, czyli po tym, jak wszedł On przez śmierć w zmartwychwstanie. I wówczas ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Wtedy zaistniał Duch Jezusa. Nie po prostu Duch Boży, nawet nie po prostu Duch Święty, ale Duch, który zawiera w sobie wiele składników. Jednym z nich jest Pańskie wcielenie. Amen? To, że Bóg stał się człowiekiem. Ten duch zawiera w sobie pierwiastek Jego ludzkiego życia. 33,5 roku chwalebnego ludzkiego życia. Żaden człowiek tak nie żył. On tak żył. A teraz wszystko to mieści się w duchu. Ten duch zawiera w sobie cierpienie, które znosił on w trakcie swego ludzkiego życia, zakończonego ukrzyżowaniem. W tym duchu zawiera się jego śmierć. Amen? W tym duchu Jezusa zawiera się także jego zmartwychwstanie. A nawet jego wniebowstąpienie. Jego wejście do chwały. Wszystko to zawiera się dzisiaj w duchu Jezusa. Moi bracia i siostry, oto nasz duch dzisiaj. Oto duch w naszym duchu w tej chwili. Macie ducha Jezusa? Amen? W takim razie będziemy ludzcy tak jak On. Możemy mieć Jego człowieczeństwo. Pijąc tego ducha. Przyjmując go. Żyjąc przez Niego. Postępując w tym duchu. Napełniając się Nim i przesycając. Amen? O, napełnij mnie, Panie, Duchem Jezusa. Jeden, Duch Jezusa to szczególne wyrażenie związane z Duchem Bożym. Odnosi się ono do Ducha wcielonego Zbawiciela, który jako Jezus w człowieczeństwie przeszedł przez ludzkie życie i śmierć na krzyżu. Dwa, w Duchu Jezusa zawiera się nie tylko boski pierwiastek Boga, lecz także ludzki pierwiastek Jezusa, jak również pierwiastki jego ludzkiego życia i tego, co wycierpiał ponosząc śmierć. Przyjął on postać człowieka, uznany w kształcie za człowieka, uniżył samego siebie. Poniósł śmierć na krzyżu. Ten ludzki umysł, który był w Chrystusie Jezusie, zawiera się w tym duchu. Tylko ten duch może odnowić nasz umysł i dać nam inny ludzki umysł. Umysł Chrystusa. Tylko ten duch da nam nowy typ emocji, nadzwyczaj ludzkich, ale w zmartwychwstaniu, pełnych boskiego pierwiastka. Tylko ten duch da nam inny typ ludzkiej woli. Drodzy bracia i siostry, wszystko to zawiera się w tym duchu. Trzy, wywyższona, zmartwychwstała ludzka natura Jezusa zawiera się w duchu Jezusa. W 1951 roku brat Lee pojechał na Tajwan. Miał w pamięci słowa brata Watchmana Nee, który powiedział, że jeśli ktoś przetłumaczy książkę Duch Chrystusa autorstwa Andrew Murraya, zapłaci ją za jej publikację. Około 1951 roku została ona przetłumaczona. Brat Lee ją zredagował i została wydana po chińsku. Na początku lat 50. brat Lee zaczął mówić o tym duchu. Powiedział, że przedtem, przed wydaniem książki Andrew Murraya, w rzeczywistości tego szczególnego rozdziału poświęconego duchowi otoczonego chwałą Jezusa, nie miał za bardzo śmiałości, by powiedzieć, że ludzki pierwiastek Chrystusa zawiera się w Duchu Świętym. Że niektórzy mogliby to uznać za herezję. Ale słowa Andrew Murraya dodały mu otuchy i go wzmocniły. I od tego czasu mówił o wszechzawierającym duchu, włącznie z Duchem Jezusa i Duchem Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to wielka sprawa, czyż nie? Gdzie Pańskie odzyskiwanie byłoby dzisiaj bez tego objawienia o takim Duchu, Duchu Jezusa? 4. Cnoty uniżoności, butolności i cierpliwego znoszenia wymagane do zachowania jedności Ducha zawierają się w Duchu Jezusa. Zbawienie, przyjęcie Ducha to jedno. Nie wymaga to zbyt wiele, ale trwanie w Kościele ze względu na Bożą budowlę, zachowywanie jedności Ducha w życiu Kościoła i w ciele wymaga znacznie więcej. Zwie się to ludzkimi cnotami. Dlatego Paweł mówi, pilnie starajcie się zachowywać jedność Ducha za pomocą uniżoności, potulności, cierpliwego znoszenia. Oznacza to, że dzisiaj ze względu na Bożą budowlę potrzebujemy innego człowieczeństwa, napełnionego tymi ludzkimi cnotami. Tylko dzięki tym cnotom możemy zachowywać jedność Ducha. Możemy zostać razem spasowani, dopasowani do siebie, by być budowani w mieszkanie Boga w Duchu. Mam nadzieję, że nie będzie to dla nas tylko nauka, że będziemy tego doświadczać. 5. W zmartwychwstaniu Chrystus, który był narodzonym Synem Boga w swej boskości, narodził się z Boga w swym człowieczeństwie i stał pierworodnym Synem Boga. Już o tym mówiłem. A Jego człowieczeństwo zostało usynowione, uczynione boskim. To usynowienie w zmartwychwstaniu uświęciło, wywyższyło i przeobraziło Chrystusowe człowieczeństwo, które przyoblukł we wcieleniu. B. Teraz takie wywyższone człowieczeństwo zawiera się w Duchu Jezusa i może się stać naszym doświadczeniem, żebyśmy mogli się stać Jezusowo-ludzcy i mieć człowieczeństwo Jezusa, które służy Bożej budowli. Teraz chcę wam powiedzieć o jeszcze jednym wspaniałym sposobie, jak uczestniczyć w tym człowieczeństwie, jak je wziąć w posiadanie, oprócz picia Ducha, uczestniczenia w Duchu. Tym sposobem jest jedzenie Słowa. Jedzenie Jezusa. Cały rozdział 6 Ewangelii Jana w rzeczywistości poświęcony jest ofierze pokarmu. Ten chleb z nieba to chleb, który mamy jeść. Ten, kto mnie je, on także będzie żył z powodu mnie. Jedynym sposobem, w jaki możemy żyć Jezusa, żyć przez Niego, wyrażać to człowieczeństwo, przyjawić tego człowieka swoim życiem, jest to, byśmy jedli tego człowieka. Jedli go. Tak naprawdę słowo tam nie mówi jedli, tylko przeżuwali tego człowieka. Oznacza to, nie połykajcie go zbyt szybko. Delektujcie się nim. Żujcie go. Przetrawiajcie, przyswajajcie. Bracia i siostry, potrzebujemy w ten sposób czytać Słowo z modlitwą. Jeśli będziemy modlili się Pańskim Słowem, a zwłaszcza wersetami, które mówią o Jego człowieczeństwie, będziemy wchłaniać, przyjmować pierwiastek Jego człowieczeństwa. W ten sposób będziemy Go żyć w Jego człowieczeństwie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Duch Jezusa powiedział Pawłowi, aby nie szedł do Bityni. Pamiętacie? Oznacza to, że gdy pijemy tego Ducha, Jemy słowo Pana, gdy uczestniczymy w Jego człowieczeństwie. Człowieczeństwo to bardzo aktywnie prowadzi, nakazuje, kieruje, co mówić, a czego nie, jak się zachowywać, a jak nie. Nie są to jakieś normy etyczne, ani jakaś nauka o moralności. To dzięki wewnętrznemu działaniu Ducha Jezusa w naszym wnętrzu i naszemu współdziałaniu z Nim w naszym życiu na co dzień możemy mieć to człowieczeństwo, które buduje Kościół, ciało Chrystusa. Oby Pan pobłogosławił wszystkie miejscowe kościoły człowieczeństwem Jezusa. Teraz się trochę pomódlmy.